To było czytane na początku. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Abyście postępowali. Tam jest użyty wyraz grecki, który byśmy mogli przełożyć. Kręcić się w kółko, czyli codzienna aktywność. Postępować, czyli chodzić. Postępować, czyli wykonywać te same czynności codziennie. I właśnie ten wielki dzień, gdy nagle nasz niemowlak zaczyna robić pierwszy krok. Babcia, prawda, chodź do babci, dziadek, chodź do dziadka, mamusia, taty, wszyscy i potem wszyscy piszą kartki, prawda, nasza córeczka, nasz synek chodzi. A więc, gdy ma 9 miesięcy, nie chodzi. 10 miesięcy, nie chodzi. 12 miesięcy, oj, coś źle, bo nie chodzi. Ale 12 miesięcy, jeden dzień zaczyna chodzić. No i teraz się zaczynają kłopoty. Bo póki to raczkowało, to jeszcze, prawda, te wszystkie szufladki można było pozakręcać tymi gumkami, ale teraz już chodzi coraz wyżej i sięga wszędzie, teraz to trzeba wszystko wynosić gdzieś na piętra, prawda, bo biega, drepcze i tup, sąsiad z dołu przychodzi, może państwo byście coś zrobili, bo cały czas tup. No co trzeba zrobić? Kupić wykładzinę, dywan, prawda, bo jak jest parkiet, to wiadomo, że wtedy, szczególnie w nowych blokach, na dole ten starszy pan nie wytrzyma. A więc tuptuś, biega. No i teraz nasza młodzież biega. Konferencja tu, jadą. Konferencja tam, jedzie. Tamtego. Tutaj mówią, demony trzeba wykasływać, prawda? Tego przejeżdżają zachwyceni. Prosta sprawa. Kaszlesz, oj, to demony chodzi, że my się... I tak. To spotkałem jako okręgowy w naszym okręgu tutaj kiedyś. Krakowski, Rzeszowski i tak dalej. To ja wiem, jak to było. No i teraz problemy. Trzeba im tłumaczyć, a oni są... Pełni entuzjazmu. Jezus powiedział, że nic wam nie zagrozi, a więc nawet i trucizna i to wszystko, wiecie, wszystko jest takie proste, bezproblemowe. Jak ta moja córeczka chciała iść do piaskownicy trzeciego piętrza? Żadnych trudności. Małe dzieci, duże dzieci. I teraz mamy dużo kłopotów. To lepiej byłoby ich nie mieć, co? Nie. Teraz trzeba po prostu się przyłożyć, lepiej przyłożyć, więcej modlić. Po raz drugi rodzić. Po raz drugi często trzeba rodzić, prawda? A więc przychodzą i pytają, więc trzeba rozmawiać. Trzeba cały czas z nimi przebywać, z nimi rozmawiać, pozwolić się im wygadać. Niech mówią różne rzeczy, co chcą powiedzieć, nie, ale żeby mówili. To jest bardzo ważne, żeby mówiły, więc póki dziecko jest małe, to ono mówi. On cały czas mówi. Gdy będzie miał lat 14, 16, 17, przestanie mówić. Wtedy my będziemy z kolei usiłowali je otworzyć, żeby zaczęło mówić. Więc póki mówi, nie mówmy, daj mi spokój. I cię bawić, albo telewizor włączymy, i już tam siedzi, prawda, i gapi. Nie. Kiedyś przyjeżdżam przed laty do Stanów Zjednoczonych, rozmawiamy, siedzimy już chyba 3 godziny, a gdzie wasz synek? A w basemencie, czyli tam, wiecie, w tej części, która u nas jest piwnicą, ale takie mają tam taką część. Ale a co robi? A nic tam. No ja pewnego dnia tam zachodzę, a on po szkole siedzi, a tam ma swój telewizor, swój pokój, wszystko ma swoje, prawda? I cały czas siedzi, a tam były akurat networki, czyli te stacje, które tylko były dla dzieci. I te Disney, a teraz to Pokemony, wszystko to, prawda? I ona siedzi i tak siedzi nieruchomo przez 5-6 godzin. I w domu jest spokój. Naprawdę fajnie. Mieć w domu basement z telewizorem. Ale czy to jest rozwój? I stąd, kochani, chodzenie. 5 rozdział Efezjan właśnie mówi o chodzeniu. Otwórzmy 5 rozdział Efezjan. Cały rozdział mówi właściwie o chodzeniu. Pierwszy wiersz. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości. Wyraz naśladowca. Tam jest grecki wyraz, od którego można potem, pochodzi pantomima, mimika. Mimetai, czyli pantomima, mimika. A więc mówienie bez słów, pantomima, wiemy, na czym polega. Jeżeli jest jakiś mim, mistrz, to zrobi tak pięknie, mało gestów, a takich wyrazistych, że cała sala, i to mogą być tysiące ludzi, siedzą oniemiali. Byłem kiedyś, widziałem taki występ, byłem oniemiały. To był chrześcijański występ, ale profesjonalisty. Gdy gestem, a nawet bezruchem umiał wyrazić głębokie prawdy. Bądźcie moimi naśladowcami, czyli wzorujcie się na mnie, jako dzieci umiłowane. Kiedyś przed laty przyjeżdżam do mego kolegi, wtedy moja córka młodsza, ta druga z kolei miała tam lat gdzieś około 6, 5, 6. Jego córka miała lat około 6,5. I on do niej mówił takie, wiecie, hajtu, pójtu, takie, no, w takim stylu cały czas. A dziewczynka ma już 6,5 roku. Już do zerówki zaczęła chodzić. Ja mówię, słuchaj, co ty zrobiłeś z dziecka? No bo ono, ja cię nie rozumie. Ja mówię, ja nigdy nie używałem takiego języka do dziecka. Od niemowlęcia mówiłem normalnie polskim językiem. A nie językiem niemowląt. Jeść to jeść. Spacer to spacer i tak dalej. Wszystko tak normalnie. Ono powie krokodyl, powie rower. No wszystko mi powie dzisiaj. Nie, lowel to takie różne. Bo my się uczymy języka nie w szkole, tylko od rodziców. Kiedyś przyjechał do nas brat ze Stanów, John Nickel, który był profesorem, bądź osobą wieczności w tej chwili. Był profesorem i tak dalej. A to był syn tego Nickla, który mieszkał koło Niska, tam, prawda, w tym dorzeczu. I on tam się, jego ojciec tam się wychował, ale wyjechał do Stanów i ten Jan się już urodził w Stanach. Ale znał język ojca z tych okolic Przeworska, Niska, prawda, tam gdzie byli. I to język z początku XX wieku. Tak się nauczył. I pan profesor, brat profesor wychodzi, pamiętam, w Krakowie i zaczął mówić tym językiem. A młodzież, jak wiecie, razem, ha, 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 zaczęła się śmiać. Niewychowani. A on tak się speszył, bo oni się nie spodziewali, że taki poważny, dostojny profesor będzie mówił takim śmiesznym językiem. To był dla niego normalny polski, z domu wyniesiony. I on jakoś tak, prawda, przeszedł, potem wziął angielski, wyszedł tłumacz, no i szło po angielsku, to było perfekt, to jest naprawdę klasa. A ja myślę, że to było tak jakoś niezręcznie z tym, że to był człowiek z poczuciem humoru. Mówi, no tak, ja mówię językiem, to się zatrzymał już 90, czy tam wtedy to było 80 lat się zatrzymał. Ale to był język nienauczony. Język odwzorowany od rodziców, którzy wyjechali z tych stron i ten język zapamiętali, już go nie rozwijali. I stąd właśnie naśladowanie. Naśladujcie mnie. Paweł mówi w innym miejscu. Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I drugi wiersz mówi, chodźcie. A więc postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was. I potem są różne rady praktyczne. Wszyscy znamy list do Galatów, prawda? Do Galacjan mówimy, ale powinno być do Galatów. I tam jest rozdział 5, który właśnie mówi o chodzeniu. Według ducha postępujcie, Biblia Gdańska mówiła, chodźcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, bo ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Ale jeśli was duch prowadzi, nie jesteście pod zakonem. A więc mamy chodzić według ducha. I teraz takiego młodego chrześcijanina trzeba uczyć chodzenia według ducha. Gdy on się wzoruje na różnych ludziach, na różnych książkach. I pamiętam taką pewną dziewczynę, która była nową, narodzoną chrześcijanką. Ona była we wspólnocie katolickiej, ale przyszła do mnie, umówiła się i właśnie ona mówi, słyszałam, że pastor jest najlepszym specjalistą od Ducha Świętego w Krakowie, więc przyszłam po poradę. Ja mówię, no słucham, bo nie od razu będę reagował. Słucham. Ona wtedy mi opowiedziała historię, że czytała książeczkę właśnie pewnego autora, nie będę już podawał, żeby nie robić reklamy, ale też, żeby kogoś nie oskarżać, ale książeczkę, którą kupiła u nas kiedyś. I mówię, ja zgodnie z tym postępowałam. Co chcesz, jak wierzysz, to wyznawaj, a będziesz to mieć. I ja tak postępowałam. Co byście chcieli, proście, stanie się wam. Znamy ten wers, znamy. Więc już co chce. A rower czerwony, prawda? A teraz była reklama, widziałem, tak wspaniała, Alfa Romeo, tak, o, już kolor wszystko tego jakaś. No i teraz, panie, musisz mi dać, i tak dalej. I ona mówi, ten kolega mój z roku ma być moim mężem. Tak to czuję i tak przed panem złożyłam runo, i tak dalej. Wiecie, to runo też wszystkie te zasady takie duchowego chodzenia. Sobie połapała z wszystkich stron i on musi być. Tylko, że on jest muzułmaninem. On tu jest tylko na studiach okresowo i wróci do swojego kraju. A więc ona już założyła, że jeśli Bóg jej go da, to on się nawróci, będzie chrześcijaninem, przeżyje chrzestem świętym i w ogóle będzie w Polsce mieszkał. I mówi, i za 2 tygodnie on już wyjeżdża. Minęło te 4 lata i się nie sprawdza. I co mam zrobić? Ja jej mówię, wiesz co, ten werset weźmy. Czegokolwiek byście chcieli, proście, a stanie się wam. I też powinna była wtedy tak się pomodlić. Panie Jezu, co byś chciał, żebym ja chciała? Bo to nie ma być chcieństwo, czyli twoje wydumania. To nie jak Samson, tamto mi wejście za żonę. To Pan ma dać ci męża. Żona jest od Pana, więc mąż też jest dla żony od Pana, a nie od mego wyobrażania sobie, że tak mi pasuje. Bo teraz już za późno ci jest doradzać. Więc wróć do tego momentu i Panie, skoryguj moje pragnienia. No to pastor powiedział mi to samo, co mój duszpasterz, ojciec Joachim Badeni, to taki jest wspaniały dominikanin. Ja mówię, czyli w Krakowie jest 2 specjalistów od właśnie tego. A więc trzeba uczyć chodzenia. Ktoś inny na przykład trzyma się prorost. Przyjedzie brat taki i taki, znów nie powiem skąd, a dalej, żeby nie robić znów nikomu ujmy i tak dalej. Ja poczekam, co on mi powie, bo ja mam takie jedno pragnienie, czy on mi to wyjawi pragnienie. I tak z tym pragnieniem przychodzi, nikomu nie mówi na nabożeństwo. To właśnie są młodzi, duchowo ludzie, którzy no, nie umieją samodzielnie chodzić z Panem. Ale są zależni od innych ludzi. I ten brat miał kazanie, to dalej, i potem ma słowo. Tamta siostra, niech tu wyjdzie, a ty siostra, a ty bracie. No i tak wiecie, usługuje różnym. I ją też, wiedziałam, wychodzi. Wiele razy ten brat usłużył dobrze. Mnie osobiście też z żoną, mimo że się nie prosili, ale potwierdził. Więc dobrze. I jej powiedział coś, o czym w ogóle ona nie myślała. Co potem zaczęła robić. I po 3 latach do niej przychodzi i mówi, pastorze, chyba coś tu jest nie tak. On powiedział, że ja się będę zajmowała dziećmi. Że Bóg daje miłość do dzieci. Więc ja się usiłowałam tym dziećmi zająć. Mówi, ale ja jestem już starą panną. Pracuję z osobami w opiece społecznej. Zawodowo pracuję tam z osobami starszymi. I ja polubiłam tę pracę z osobami starszymi. I nagle mam się przestawić na dzieci, gdy ja dzieci, tak powiem, nie lubię. Dlatego mi za mąż nie wyszłam, bo nie chcę mieć dzieci. No, dobrze. I ona teraz chodzi z tym, że jest nieposłuszna Bogu, bo Bóg powiedział przez brata tego i tego, że ma się zająć dziećmi. Ja mówię, nie. Ty masz samodzielnie chodzić z Panem i znać głos pasterza. Owce moje głosu mego słuchać będą. Nie przez pośredników, ale bezpośrednio. Więc ty musisz, dopiero musiałem ją teraz nauczyć, jak ma chodzić z Panem. I stąd tutaj apostoł Paweł wyjaśnia. 3 wiersz. Rozpusta, nierząd i chciwość, dalej. Niech będą niech nie będą wymieniane między wami. I on tu wymienia, co musi być odrzucone. Więc najpierw trzeba odrzucić złe rzeczy. Jeśli potem ktoś chodził w niewiernym jarzmie, teraz nie mówię o małżeństwie z kimś niewierzącym, nie. Ale w niewiernym jarzmie na przykład, że miał uczynki nieprawości, ciemne uczynki w świecie i był z tym związany. Pewien brat był księgowym w czasach PRL-u i jego przełożeni żądali, by podpisywał różne faktury, różne takie sprawy, które były nieprawdziwe. A on był głównym księgowym. I on jako kaznodzieja, jako pastor zboru, a w czasie przełożony zboru, to jeszcze było w czasach ZKR, lata 60., on tego nie mógł zrobić. I ani razy podpisał. I w końcu z prezesem rozmawia i mówi, panie prezesie, ale ja tego nie mogę zrobić, bo jestem chrześcijaninem, jestem pastorem, tu napisane jest tak, tak, nie, nie i tak dalej, wszystko wyjaśni. Mówi, ja nie mogę, a to nie jest to, bo my wie, no i tak dalej, no i wyjaśnił, że to wszystko właściwie to nie jest żadne oszustwo, bo tam przepisy, no wiecie, tego mówi, dobrze, ale to trzeba zatrzeć wyżej, w zjednoczeniu, tam wyżej, ale ja to nie mogę tego. No to w takim razie pan będzie musiał odejść i odszedł. Miał 5 dzieci, stracił dobrą pracę, ale ze względu na Chrystusa musiał odrzucić to, co było niegodne, niewłaściwe. I potem poszedł do innej pracy, gorzej płatnej, ale spokojnej. Za 1,5 roku jest afera w tym mieście. Ci ludzie poszli siedzieć i była afera gospodarcza. A więc trzeba odrzucić ze względu na Chrystusa, nie tylko, że samo od nas odejdzie, wiele rzeczy od nas odejdzie z nawróceniem. Wiele rzeczy odejdzie. Niektóre Bóg przemieni. Na przykład ja, gdy byłem w szkole podstawowej, to w klasie drugiej się zapisałem do biblioteki i pierwsza książka, jaką pożyczyłem, to było W pustyni i w puszczy. Potem zapisałem moich 3 braci, nawet tego, który dopiero miał tydzień, gdzie się dopiero urodził, po to, żeby wziąć od razu 4 tomy z jakiejś trylogii czy z czegoś, żeby potem nie czekać, aż tam książka wróci od razu, mieć wszystko. I czytałem całą tam jedną część Krzyżaków, coś, w jeden tydzień. Po nocach, błyskaj, byłem pożeraczem książek. I ojciec mój to właściwie piętnował u mnie. Mówi, Kazik, to tak, nie, czytaj Biblię. A więc przy mnie stał zawsze, a to był były oficer, więc stał przy mnie i mówi, czytaj. I czekał, aż 3 rozdziały przeczytałem na siłę. Dlatego potem miałem opory do Biblii, bo on mnie zmuszał. I wystał przy mnie, czekał, aż skończyłem 3 rozdziały. No, ale do książek mnie nikt nie musiał gonić. Ja potem taką miałem lampkę nocną, taką żaróweczkę i czytałem pod poduszką, pod kołdrą do 3 rano. A więc byłem pasjonatem. Gdy się nawróciłem, Bóg nagle tę pasję dał mi do Biblii. Zacząłem Biblię pożerać. Wtedy jeszcze były takie egzemplarze, taką miałem małą Biblię, jeszcze ona w domu jest, córka moja używa. I takie były czerwone jak ten śpiewnik, ale jeszcze takie było złotko na tym, więc takie było sklejone to wszystko. Ja właśnie tę Biblię gdańską, którą moja córka teraz właśnie czyta, bo polubiła ten język, to potem patrzę, tu mam szczególnie pieśń, a pieśniami była porozrywana, prawda, wyczytana i takie inne, a reszta była, wiecie, to zaklejana. To potem rozrywałem to wszystko i czytałem tak dziennie, czytałem wcześniej już teraz, z pasją czytałem, aż to było też już, no, za dużo. Na gitarze, jak się uczyłem grać, to grałem 9 godzin dziennie. Więc byłem szalony zawsze w jakiejś pasji. Więc Bóg czasami nam tej pasji nie odbierze, tylko ją przestawi na właściwe tory. I ja się właśnie cieszyłem potem, że Bóg moją muzykę, zdolności muzyczne przełożył na inne tory, że chęci te czytania na inne tory. A więc to się wszystko zmieni, ale w niektórych sprawach musimy wykonać pracę. Napisane jest, oczyście się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Odrzućcie wtedy wszelką złość, to. Zapragnijcie Bożego Słowa. I są potem rzeczy, które musimy świadomie ich się wyrzec. I ja się teraz o tym mówię. I teraz tego młodego człowieka trzeba nauczyć. Ja mówię, dobrze, a jakie masz towarzystwo? No taki. Ja mówię, czy ono jest właściwe? No właściwie to ja nie mam wyjścia. Ja mówię, ale widzę, że to jest jednak dla siebie przeszkodą. To cię pozbawia tego, więc radzę ci, usuń się z tego akademika. Wszystkie są takie same. To znajdź sobie stancję gdzieś. Ale gdzie? To będziemy się modlić. Ale musisz zechcieć, zrozumieć. Jak zmienił potem otoczenie, już by się inaczej wszystko ułożyło. A tam był za słaby i ulegał różnym wpływom. A więc odrzućcie te wszystkie rzeczy, które tu są wymienione, 5 rozdział, wiersz 3, 4, 5. Niech was nikt nie zwodzi różnymi słowami. Byliście niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście. Byłeś ciemnością, teraz jesteś światłością. I napisane, postępujcie jako dzieci światłości. A więc jest obligacja, zobowiązanie, powinność. Ja muszę postąpić jako dziecko światłości, nie mogę inaczej. Pewna dziewczyna mi ostatnio opowiedziała. Ja postanowiłam sobie, że po raz pierwszy pocałuje mnie ten dopiero chłopak, który mi się oświadczy i będzie moim narzeczonym. A pełne współżycie, w ogóle współżycie będzie dopiero w małżeństwie. I to wiecie, w warunkach miasta bardzo dużego, i tak dalej, i tak dalej. No i jej grozi stare panieństwo. Z takimi postanowieniami to tylko stare panieństwo, prawda? Ale ona powiedziała, ja zaufałam Bogu i tak musi być. No i tak pilnowała się. I wreszcie Pan jej dał, że się zbliżyła, prawda, poznała kogoś, a dalej. No i on usiłuje, a ona pyta, no wiesz co, ale za mało się jeszcze znamy, poczekajmy jeszcze z pocałunkiem. Dlaczego? Bo wyraz całować znaczy scalać. Proste, nie? Całować, czyli scalać. My czym będziemy ze sobą, też nie wiemy. Po co mam się już zacząć scalać? On tak posłucha, bo jakaś dziwna dziewczyna. No ale też wierzący, więc jakoś się temu poddał. I potem są w towarzystwie, a ona ma dzisiaj lat 25. Są w towarzystwie, tam rozmawiają. No a wy ze sobą nie mieszkacie, to wam się nie opłaca. On wynajmuje pokój, ty wynajmujesz, bo masz pokój, ty płacisz 800 zł, on płaci 1000 zł, to razem byście zamieszkali za 800 za 1000 razem, a zamiast 1800 wydawać, po co wam tego, a ślub dopiero będzie za rok. Oni mówią razem, ale my nie musimy razem mieszkać. Jak to wy ze sobą nie żyjecie? Nie, a dlaczego? Bośmy jeszcze nie wzięli ślubu. No ale weźmiecie, no weźmiemy, kiedy już mają datę ustaloną, aleśmy jeszcze nie wzięli. Kim wy jesteście? No jak to kim? Chrześcijanami. Ja też jestem chrześcijanką. No ale zależy jaką, bo my jesteśmy chrześcijanami, którzy się przejmują Chrystusem. Aha, no i teraz jest rozmowa właśnie. I to razem rozmawiać. Zobaczcie, jak dobrze jest ustawić wszystko według Bożych standardów. Bóg wtedy będzie błogosławił. Drogi nasze muszą być proste. Nie mogą być pokrzywione. I to dobrze, że gdy od dzieciństwa, od młodości. Iż od dzieciństwa znasz Pismo Święte. To jest cenna sprawa. Jeśli ktoś się później nawrócił, Bóg zawsze ma możliwości rozmaite, by odregenerować, naprawić, a dalej. Ale póki jest szansa, jeśli ktoś w dzieciństwie, szanujmy, pilnujmy tego, bo w ten sposób będziemy błogosławieni, bo jako ci, którzy chodzą drogami Pana. I tu właśnie jest mowa w tym, co czytaliśmy, o miłości, o czystości, o dziękczynieniu, o ostrożności w swoim życiu, żeby nie było pustych, próżnych słów. To wszystko jest Efezjan 5 rozdział, ja tego kolejno nie czytam, bo każdy ma przed sobą, każdy widzi to. Dalej, jako dzieci światłości mamy być odziani w dobroć, w sprawiedliwość, w prawdę. Rozdział, znaczy wiersze 10. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I okazuje się, że ta dziewczyna, wzorując się na swoich rodzicach, zawsze z własnej inicjatywy, nigdy z nakazu, czyta Pismo Święte w takim innym języku. Jak coś, to bierze komentarze. Jak coś, to no tam, widać, że cały czas teraz się wzięła właśnie jakieś tam nowe wydanie. A więc cały czas, gdy miała problemy rozmaite, widać było, że to wszystko z Bogiem prywatnie załatwia. Jak to robiła? Nikt nie wie, bo jej nikt tego nie uczył. Tylko przez obserwowanie swoich rodziców. Nie przez przymus. A więc dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Czy Jezus by tak postąpił, czy Jezus by tak zrobił? 15 wiersz i niżej. Baczcie więc pilnie, jak macie chodzić. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe, a więc mądrość. I właśnie gdy tych młodych chrześcijan uczymy mądrego chodzenia. Ja często tak robiłem, że ktoś miał pomysły różne i mi opowiada, że on zrobi to, ja mówię, wiesz co, ale tu jest niebezpieczeństwo takie, tu jest takie, tu jest takie. Zapisz sobie to w punktach. I rób, jak uważasz, jak czujesz, ale pamiętaj o tym, co ci powiedziałem. No bo ja mu nie zabronię. I on robi przez pół roku, przez rok, ale cały czas pamięta o przestrogach i potem, gdy przychodzi, mówi, no, pastor miał rację. Na szczęście byłem ostrożny i nie wszedłem dalej. Ale to właśnie jest to drugie rodzenie. To uczenie się, uczenie chodzenia samodzielnie z Chrystusem, ale w oparciu o rady dojrzałych chrześcijan. No i później, gdy czytamy ten rozdział 5, jest napisane, nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. I teraz, gdy taki młody chrześcijanin przeżyje chrzest Duchem Świętym, gdy nauczymy go chodzić w pełności Ducha Świętego, on przeżywa w sobie ogromną, no nie to, że radość, ale pełnię Chrystusową, bym to powiedział. Rozmawiając z sobą, sami z sobą, przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając, grając w sercach swoich Panów. To jest wtedy niebo w nas, Duch Święty w nas, Chrystus w nas. Wtedy wszystko to jest w nas. To wiecie, to jest coś, czego nie można opisać, to trzeba przeżywać. I potem, gdy ktoś mu coś proponuje na zewnątrz, on nie jest zadowolony, bo to dla niego na zewnątrz jest jak siano, jak wspaniała trawa, ale tylko trawa to nie jest do jedzenia. On ma lepszy pokarm, on ma coś lepszego. Moim szczęściem być blisko Boga. I wtedy mu nikt tego nie odbierze. Teraz taka dziewczyna jest w szkole prywatnej, w liceum prywatnym, w dużym mieście, w dużej aglomeracji wiejskiej. W tej prywatnej szkole jest po 15 uczniów w każdej klasie. Tam są nauczyciele dla uczniów, a nie uczniowie dla nauczycieli. Tam się płaci duże pieniądze, więc to się wymaga. Okazuje się, że tylko na te 15 dzieci tylko troje ma jeszcze naturalnych rodziców. Tylko troje. A tam trzymają albo samą matkę, samego ojca, albo też już inny ojciec, inna matka. To wszystko jest wymieszane. Potem się okazuje, że narkotyki, gdy wchodziły, to również i te klasy zaczęły, prawda, nauczanie. Okazuje się, że dyrektor tej szkoły to jest buddysta. Oczywiście niczego nie narzuca, ale odpowiednich też nauczycieli zawsze wprowadzał. Nie było tam żadnej katechetyki, nauczania religii, bo była filozofia zamiast, prawda, tego, czy ta etyka zamiast. No i przyszła pani, taka młoda, która zaczęła tak uczyć etyki, tak w formie takich pogadanek, że właściwie to Jezus taki był malutki, taki wiecie tego, to wszystko takie było, a wielki jest człowiek, czyli New Age. W sumie to New Age cały czas promowała, tego nie mówiąc. A więc człowiek, ludzki umysł i tak dalej. I ta teraz nasza młoda siostra w Chrystusie, bo już była po chrzcie, ale była dalej jeszcze uczennicą w szkole średniej, siedzi i nie może wytrzymać. Bo widzi, znając od dzieciństwa to, kim jest Jezus, mając przeżycie, Chrzest Święty, wszystkim, widzi i nie może wytrzymać. I w końcu jest może zadaje pytanie jedno, drugie, trzecie. Ta odpowiada, ta znowu odpowiada, ale nie może za dużo, no bo to nie wypada, prawda, tak? No ale co lekcja, to ma pytanie. Aż w końcu tę nauczycielkę to zdenerwowało. I tak jakoś nieładnie powiedziała o zmartwychwstaniu Chrystusa. I ta dziewczyna nie wiedziała, co powiedzieć. W domu przychodzi i mówi, tato, wiesz co, potrzebuję to i to. A czemu? No potrzebuję, nic nie mówi. A wiesz, Josh McDowell, tam jest książka Dowody Zmartwychwstania, weź sobie sama postudiuj. Ale co wzięła, prawda, książkę jedną, drugą o zmartwychwstaniu Josha McDowella czy innych, postudiowała, wzięła sobie Biblię, przychodzi i jej odpowiada, dobrze, ale wtedy było tak, ale to jest tak, tak, tak i tak. Tam z kolei zabrakło argumentów, więc znów tam coś. Znów przychodzi, tata, mam to i to pytanie, jakie? No to weź książkę to i to. Znów postudiowała i tak trwa. I w końcu nauczycielka po jakichś 2 miesiącach, a skąd taka mądra jesteś? Bo Biblię czytam. A skąd wiedziałaś to i to, te dowody? Bo książkę taką i taką przynieś te książki. Książkę przyniosła, nauczycielka sobie postudiowała i z pracy zrezygnowała. I w tej klasie już do matury nie było ani katechetyki, bo nie było jej też wcześniej, ani etyki, ani filozofii. Zobaczcie, zwyczajna dziewczynka. Ale ojciec nie za nią przerabiał lekcje, te duchowe, tylko podsuwał jej, żeby ona sama. I w ten sposób właśnie my możemy uczyć młodych ludzi, by samodzielnie chodzili z Panem. I później, gdy przyjdzie okres małżeński, to mamy dalej o małżeństwie, będzie im o wiele łatwiej dostosować się do standardów biblijnych. Mężowie, miłujcie żony, a żony, poważajcie swoich mężów. I teraz, kochani, gdy już nasz ten berbeć jest dzieckiem, gdy on już jako dziecko chodzi do przedszkola, w przedszkolu grożą mu różne niebezpieczeństwa. Pamiętam, zobaczcie znów te moje doświadczenia. Córka moja przychodzi, wtedy miała ile lat? 4 czy tam 5. Z przedszkola i nauczycielka, gdy ja odbieram, przychodzi do mnie i rozmawia. Mówi, takie było wydarzenie pewne, no i nie. Bo inaczej, idę z córką do domu,
A ona mówi, a mówię, i co się robić? No to, a leżakowanie, to nie chciało nam się spać, tośmy się kocem przykryły i koleżanka miała takie, mówi, pudełeczko, tośmy takie białe, takie kuleczki, żeśmy jedli. Ja myślę, białe kuleczki, no, pomyślałem jakieś cukierki, ale myślę, a mówię, a to było takie, no nic nie było, smaku nie było, to chętnie, coś tak. I szybko wróciłem do przedszkola, z tam rozmawiałem, ona, coś podobnego było zaraz tamtego, już pojechała do domu, telefony tego, i nie wiemy, co było. Już do lekarza, pukanie żołądka i tak dalej. Okazało się, że tata przyniosła lekarstwa z domu. I się nawzajem te dwie dzieliły tym lekarstwami. Na szczęście było to wapno.
Pani idzie sama.
Dystyngowana, prawda, ubrana, ma ten patyczek i tak biegnie sobie i puka. No to chyba byłoby, świadczyłoby o jej niedorozwoju, prawda? I stąd, abyśmy już nie byli dziećmi. Bo gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Dziecko mówi, my wiemy, no, że to jest normalne, że on tak mówi. Gdyby było starsze o 30 lat, jak tak mówiło, to byśmy go skierowali do psychologa. Niech go sprawdzi. Ja kiedyś, wiedząc o tym, zapytałem pewnego mojego człowieka, który miał różne pomysły, wydaje się, że nie będę ich teraz opisywał, i pomysłów rozmaitych, i jeszcze żona do tego nakłonił. Ja mówię, a jaka jest ta gra życia, taka normalna?
Opisał,
mówi, no i byłem u psychologa, gdzie pracowałem, mówi, z tymi ludźmi, tą grupą ludzi pracowałem, i tam skierowano, i on mi dał pewne zaświadczenia. Jakie ci dały zaświadczenia? Ja czytam, to tam nie jest urodzony, coś takiego, i jest tam niedojrzałość emocjonalna. Czyli nie wariat, nie wariat, ale niedojrzałość emocjonalna. Ja mówię, no i co? Ja mówię, no, ja już teraz wiedziałem, dlaczego on takie ma różne pomysły, takie ma różne zagrania, no bo on nie jest szkodliwy, prawda, ale brakuje mu pewnej dojrzałości. I stąd, gdy się jest dziecięciem, to się mówi jak dziecko, ale gdy się dorośnie, to się już mówi inaczej. Myśli się jak dziecko. Tak moja córeczka myślała, że tam do Kaskowicy pójdzie, za chwilę potem wróci, zupełnie jak Piotruś Pan. Kto zna tę książkę Piotruś Pan? Prawda? Podskoczył i już poleciał. I to, no nie ma problemów. Zabili go, za chwilę podeszli i już żyje. No więc wszystko jest, to się nazywa, ten kraj się nazywał Nibylandia. Nibylandia. Znacie to, czy nie znacie? Ja ponieważ kiedyś miałem wykład w zborze, więc tę książkę sobie przeczytałem w ferie zimowe. Specjalnie, żeby wiedzieć, o co chodzi. Też nie czytałem tej książki. Ale Piotruś Pan. To jest to, o czym będziemy mówić za chwilę. Jest to historia chłopczyka, który nie chciał być dorosłym. Miał już swoje lata, ale zawsze chciał być tym małym Piotrusiem. I żył w swoim świecie wyimaginowanym. A więc myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, wyciągałem wnioski jak dzieci. I to nie może trwać długo. Trzeba rozwoju, nie wolno się zatrzymać w tym rozwoju. A więc dzieci wtedy wymagają zapobiegliwości rodziców. Paweł pisze 2 Koryntian 12, rozdział 14 wiersz, że to rodzice dbają o dzieci, a nie odwrotnie. No i też dzieci wymagają zdecydowanej, konkretnej dyscypliny. Chyba wszyscy znają przypowieści Salomona 22, 6 rozdział 15 wiersz, 23, 13, 14, 29, 15. Jest tam mowa o wychowywaniu syna, o rózdze, o dyscyplinie. Tutaj przychodzi znów taki młody człowiek i mówi tak. Ja trenuję kulturystykę, więc pastorze jestem, no ja mówię, no jak Samson, to ja widzę dobrze, jak Samson jesteś. Tata mój, no, wspaniały umysł, tak, ale chuchro. I on się boi, że mnie pobiją, więc o 10 muszę być w domu. To jest niemożliwe. O 10? No, po 12, ja się nie boję nikogo. I tak mi, wiesz, to wyjaśnia, ja mówię, i tata mnie ogranicza. Ja mówię, on się nie ogranicza. Tata mnie kontroluje, bo pyta, gdzie byłem. On się nie kontroluje. A co robi? Tata się tobą opiekuje. Ona tobą czuwa. Znaczy czuwać, ja sobie poradzę. Ja mówię, a to nie chodzi o to, że ktoś cię pobije. To były czasy, wiecie, jeszcze bezpieczniejsze niż są dzisiaj. A nie chodzi o to, że cię pobije. Że wpadniesz w złe towarzystwo. Dzisiaj te narkotyki i inne rzeczy. Wtedy się nie było takich rzeczy złych, ale też było niebezpiecznie. Że ty komuś krzywdę zrobisz. Bo uderzysz raz i już drugi raz trzeba będzie poprawiać. I wtedy co ci będzie grozić? Kolegium? Albo jakieś odszkodowania i tak dalej. Jak ja znam pewnego bohatera, który się nawrócił. To był były bokser. Ja z nim spędziłem wiele godzin na rozmowach. Wykładałem mu Słowo Boże, bo on taki był chłonny, Boże Słowa, że do mnie przyjeżdżał, ja siadałem i mu wykładałem, prawda, od rana do wieczora. Prywatne mu robiłem wykłady. Taki był chłonny. Ja podziwiałem tego człowieka, to był były bokser. Małe dziecko, żona. Ja mówię, i wiesz, kto go załatwił? Młoda kobieta. Nie przez seks. Ja mówię, nie. On był tak, nie. Szukali, znaczy potrzebowali mieszkania. A wiecie, wtedy się trudno było mieszkania zdobyć. To były czasy, lata 60, bo trudno. To były, no. I przyszedł do gabinetu POP, czyli Podstawowej Organizacji Partyjnej, i tam siedziała taka młoda kobieta. I ona przychodzi i panie Rysiu, co? Ach, mówi, ja już mam tego dosyć. Mówi, no my się tu gnieciemy, za szafą mieszkamy, u teściu mówię, no, mieszkanie tego. A gdzie pan był? Tu i tu. A czemu pan do nas nie przyszedł? Do was? POP? To wiecie, no. A teraz pan przyszedł? No bo ja już tak przyszedłem trochę pogadać. Ona delikatnie, delikatnie mówi, no a pan, ja wierzący, bo Jezus, Ewangelia Łukasza, to tamto, wiecie, wszystko to, to i ona w sobie siedzi, ona mówi, dam panu książeczkę. I tam dała mu taką książeczkę pewnego filozofa, Bertrand Russell, przetłumaczona była, i tam były wychwycone wszystkie błędy Biblii, błędy nauczania Jezusa. Wiecie, tam to drzewo figowe, że przeklął i tak dalej, takie różne. Nie, ona sobie w domu przeczytał. Ja to nie wiedziałem, ludzie. To ukrywali przede mną. Ej. Wszystko mu się zawaliło. Cały świat wiary. Wszystko mu się zawaliło, bo mnie oszukiwano przez niemówienie całej prawdy. Zupełnie jak w ogrodzie Eden. Bóg chce, prawda? Właśnie Bóg boi, że właśnie oczy się wasze otworzą. Bóg przed nami ukrywa coś. On przychodzi, ona mówi, no i co? To prawda, mówi, ja nie wiedziałem. I wszystko jej wylał, cały swój żal na chrześcijan wylał. Nie, poszedł do pastora, do nikogo nie poszedł. Do niej wrócił. Ona mu dała deklarację, podpisał, do partii wstąpił i mieszkanie do roku otrzymał. I on mówi tak, no, Bóg mi nie pomógł, a partia pomogła. Lenin pomógł. To wszystko było bajki, mówi, to ja wiem, jak jest. Przecież to jest tak, dwa razy. Wszystko jest proste. Darwin, wszystko, ale wszystko jest proste. Nie ma łyska. No i tak sobie spokojnie żyje, zadowolony, że wreszcie, no, jest na swoim. W sensie psychicznym, umysłowym i materialnym. A ponieważ był górnikiem, pracują tam, i jakiś górnik naprawdę go wkurzył, tak go, no, tam była. I wiecie, w nim się odezwał stary Adam. A on tutaj pracuje przy tym, przy ścianie. A się odwrócił, jak mu dał w szczękę, tamten runął, szczęka pękła. Głową uderzył tam w twarde podłoże, nieszczęście, pogotowie. Z pracy go usunęli, kolegium, tak dalej, no wiecie. No, ułamek sekundy, odruch. Stary Adam nagle z krzyża zlazł, prawda, i załatwił i na krzyż wrócił. No ale skutki lecą. Ten nasz brat w Chrystusie się rozpił, został ze zboru wyłączony, z żoną się rozwiódł i tak dalej, i tak dalej. Minęło jego życie. Ja to mówię jako przykład, fakty prawdziwy. Sam się o to ocierałem. Dzisiaj jego żona jest dalej w stanie wolnego, jest członkiem zboru, jego syn ma już swoje dzieci. Ja to cały czas pamiętam. I mówię do tej osoby, którą rozmawiam, widzisz? I ta jedna kobieta, jak Jael, tego Syserę, drewnianym kołkiem od namiotu, uśpiła jego czujność i mu w skronie wbiła. I wielki bohater zginął. Mi się zaraz przypomniała ta historia ze Starego Testamentu. Ja mówię, dlatego też karność, dyscyplina, samodyscyplina, a też i dyscyplina zborowa. Trzymać się, pilnować i w ten sposób Bóg będzie nas błogosławił. I teraz, kochani, ktoś powiedział, że gdy wychowujemy dzieci, jest to okres około 20 lat, 18-20 lat, tak plus minus, to właściwie jest to okres cywilizowania barbarzyńców. Są to dzikusy, które nic nie wiedzą o naszym cywilizowanym świecie. Gdy ja to wyczytałem w pewnej książce, w pewnej psychologicznej książce, to tak się uśmiałem. Ale też później, jak zobaczyłem te argumenty, to przyznałem rację. No bo rzeczywiście, jak to wychodzi z łona matki i sobie tak spokojnie pływało w tych wodach łonowych, prawda? Czy płodowych wodach. Potem sobie wyjdzie, no to właściwie ma świat zupełnie nieznany sobie. Potem ono chce nóżkami wierzgać, a tu go trzymają prościutko na baczność, jak już opisywałem. Potem to, nie wolno, nie wolno. Przywitaj się, podaj rękę, powiedz dzień dobry, do widzenia. Ludzie, no tyle tych dzieci, jak to jest, nie? Ta fresura taka jest potem paskudna. Krawat trzeba też nosić, co dla mnie jest również takim niezbyt miłym obowiązkiem. No i tak wszystko razem to jest cywilizowanie. Mi ojciec, pamiętam, jak cywilizował. Kazik, chodź tu. Nalej wody. Myśmy nie mieli łazienki, myśmy trudne warunki mieszkaniowe. Nalej wody. Weź czajnik, nalałem z czajnika, myj się. Tato, ja się myłem, kiedy? No tak, liczę, no 5 dni temu, prawda, wyszło. No to myj się. A tata, jestem czysty. Mówi, to weź trochę namocz. Wybaczcie, ja to powiem, wybaczcie, ale za może by komuś się przyda. Namocz i przejedź tak. Przyjechałem, o tak coś takie, jakieś waleczki się tocą. Mówi, no zobacz. Potem mówi, no a ręce, ja by czyste są. Mówi, a podnie rękawy, a tu było czarne i dalej, tylko dotąd, nie? To jeszcze był okres, gdy ja się nie interesowałem płcią przeciwną. Później też było odwrotnie, prawda? Goliłem się już, jeszcze nic nie rosło i tak dalej. No ale to było wcześniej jeszcze. I on stał nade mną, jak stał przy Biblii, tak stał też nad miską. Teraz tu myj, teraz tu, teraz pod prachami, tak wszystko. Ludzie, to była katorga. Tyle mam spraw ważnych do zrobienia. Tyle spraw, a tu muszę się myć. Tyle czasu, tyle tracę na tym myciu się. No, to było dyscyplinowanie. Innym razem mama posprzątała wszystko, goście mają być w niedzielę, poszli kogoś odwiedzić, wracają, a w domu, wiecie, jest. Jak po wojnie. To, co z grubsza my się poukładali, ale reszta wszystko. A warunki były trudne. Nie było takich odkurzaczy, jak dalej, jak dzisiaj. Były trudne warunki. Kazik, Janek, chodźcie. Zbierajcie to. Stanął, ja znów jego buty widzę, właściwie jego pantofle widzę. Dał nam to i myśmy poszczególne, wszystkie te paprochy, wszystkie te kateczki, wszystko żeśmy zbierali, rzucali, wiecie, najdrobniejsze. Jeszcze tu, i pokazuje, aż się wszystko gotowało we mnie. Tych hitlerowców, tych gestapowców, tak się wściekałem na niego. Ja to dzisiaj mówię z wdzięcznością. Ja to mówię z wdzięcznością. Ja sobie cenię jego dyscyplinę, bo byłem krnąbrny. Byłem buntowniczy. Dzieci są ufne, to prawda. Dzieci chłoną wiedzę, to prawda. Ale dzieci też są buntownicze z urodzenia, z natury, czy nie tak? Mało które wiemy jak to jest. Zawsze nie i nie i sprzeciw. Ja siam, ja po swojemu i to wszystko. Ja jestem mu wdzięczny, że on mnie nauczył wielu podstawowych rzeczy duchowych, ale i też tych normalnych, życiowych. Pamiętam, gdy miałem lat 18, chodziłem ulicą Krakowa, właściwie nie wiem, gdy miałem lat 16, chodziłem ulicą Krakowa i tak sobie rozmyślałem, tak, no co to jest? Katorga, niewola. Na wręstwo niedzielę rano o 10, wieczorem o 6, we wtorek o 6, w czwartek o 6, mówię, no ja nie wytrzymam. I ani jednej młodej osoby, żadnej dziewczyny, chłopa, nikt, tylko ja sam i dzieci małe. A w Krakowie tyle ludzi, tyle młodzieży. A nasza kaplica była, wiecie, tam gdzie dzisiaj wieżynek, w samym rynku na piętrze. Gdy będę miał 18 lat, koniec z nabożeństwami, koniec z tym wszystkim. Biblia, wszystko, ale tak prywatnie dla siebie, ale koniec z tym wszystkim. Dowód osobisty w kieszeni, koniec z tym wszystkim. Już miałem, i tylko czekałem tej chwili, gdy będę miał lat 18. Powiem ojcu nie, a ja jestem równie uparty jak i on, tylko on mówi tak. Ty jesteś, Kazik, uparty, a ja jestem stanowczy. Więc ja będę tak samo stanowczy, jak i on stanowczy będę, prawda? I powiem, że nie. I miałem to postanowienie w sercu, ale mama moja o mnie się modliła. Ojciec o mnie też się modlił razem z mamą, o czym ja nie wiedziałem. Ja sobie rozmyślałem, myślę, no fajnie. To będzie taka fajna, szeroka droga, tu, to, tamto. Ja nie wiem za dużo podszedł, ale pewne były prawo, które no, bym sobie to zorganizował. Tylko ten koniec, ten koniec, ten koniec. Jakby ten koniec zamienić tej drogi wąskiej, ten koniec, wiecie, bo ten koniec na szeroki, wiecie, jaki jest. I myślałem sobie, że musi być jakiś sposób, żeby to zamienić. Żeby koniec był również chwalebny, jak droga szeroka, żeby było chwalebny. Ja sobie kombinowałem. Ale potem sobie pomyślałem tak, no dobrze, tylko że moi rodzice mieszkają w warunkach bardzo trudnych, mieszkaniowych. Ja się urodziłem na Syberii, za Uralem. Ojciec w tym czasie był w armii tej kościuszkowskiej, więc od Sielc, Lenino, Warszawa, Berlin, potem Kraków. Myśmy z mamą przyjechali do niego po miesięcznym podróży w pociągu takim, tym wagony bydlęce, to dalej. Widziałem ich całe życie, jak ciężko pracowali, jak ojciec miał zbór najpierw w swoim domu, potem w kaplicy wynajętej, to dalej. Cały czas widziałem, jak ciężko pracowali i się nigdy nie kłócili. Przy nas się mogli kłócić, bo mieszkaliśmy tylko w jednym pokoju, gdzie było 3 pokoje z kuchnią w kuchni właściwie. 21 metrów kwadratowych, 6 ludzi, pianino, biurko, wszystko było tam, kuchnia, wszystko było tam, bez wody, bez gazu. I przechodziliśmy przez cudzy pokój jeszcze, gdzie mieszkało 4 ludzi. Bruzda wie, jak to jest, bo u nas bywał nieraz. I oni się nigdy nie kłócili. Na ludzi, którzy ich krzywdzili, nigdy nie powiedzieli złego słowa. A to nigdy. Nie mieli swojego pokoju. Wszystko się działo w jednym pokoju. Razem. Więc ja wiedziałem, jak oni żyją. Raz wchodzę z technikum, znaczy ze szkoły wchodzę i jakoś, bo drzwi były uchylone, więc wszedłem tak niechcący, patrzę, a mama stoi przy kuchni nad garkiem i ma ręce na garku położone. Myślę, że jest właśnie grzeje, ale było gorąco, było lato. A ma tak wzięła, tak, no widzę, że coś robiła złego, bo się zczerwieniła. Ja no co to? Tak sobie myślę, co mama mogła robić złego, to ona nic złego nie robiła. A mama, co robiłaś? A nic, Kaziu, ani zrobiła, ale no powiedz. Kaziu, ale nikomu nie powiesz, nie powiem nikomu. No teraz właśnie mówię, nikomu nie mówię. No. A nie powiem nikomu. Wiesz, Kaziu, tata zarabia tyle i tyle i nam starcza do 21. I potem jest 10 dni. No, najlepiej to jest w lutym, ale tak to mówię. I brakuje pieniędzy. A wiesz, ty musisz mieć to, a to. No, ja wszystko wiedziałem, co potrzeba było. Ja mówię, no, ja się modliłam, żeby tej zupy starczyło na tyle i tyle. Wiecie? To było lepsze kazanie niż wszystkie kazania, które słyszałem. Nic. I właśnie pomyślałem sobie, no, ale czy ja na tej drodze szerokiej będę mógł żyć tak, jak moi rodzice żyją? Czy bym tak żył, jak ci sąsiedzi, ci, a znałem ich sytuację od moich kolegów, ich dzieci. O Boże, w takim razie, jak to jest z tym, no, z tymi drogami? I stwierdziłem, że jednak to nie jest takie proste, że idę tą drogą, zakończę się albo iść wąską, albo iść szeroką. I na szczęście w wieku lat 18 się nawróciłem. A to był przypadek, wynik Bożej miłości, moich rodziców, i to było Boże zrządzenie. Dla mnie był to przypadek, ale to nie był przypadek. I stąd właśnie my wychowujemy barbarzyńców, którzy nie muszą być barbarzyńcami, ale te dzieci wymagają naszej troski, nie tylko jako niemowlęta, ale też jako te, które już potem chodzą. A więc mówiliśmy, że bunt jest wrodzoną postawą. Również jeszcze coś innego jest właściwe takim dzieciom. Powierzchowność. Powierzchowne oddanie się Bogu. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo dzieci są powierzchowne. Powiesz dziecku bajkę, dziecko wierzy. Powiesz dziecku to, dziecko wierzy. Wiemy, jak się dzieci karmiło nieraz. Chociaż ptaszek, gdzie ptaszek? A tam, i już tego. A tutaj, no i takie, no. Zabawa, a dziecko nie wie, że jest oszukiwane. I właśnie to, ta powierzchowność sprawia, że dzieci gonią za zabawowymi rzeczami. A więc dzieciom trzeba tak Ewangelię przedstawić, żeby one zrozumiały. Rozumiem, że na ich poziomie to jest sprawa oczywista, ale nie w sposób zabawowy. W sposób obrazowy to w porządku, ale nie zabawowy. Jeśli czytaliście chrześcijanina i tam właśnie był artykuł kazanie Wilkersona, znieważanie uroczystego zgromadzenia. To właśnie on to opisuje. Ta zabawowość, której jest pełno. Mam otrzymać kasetę wideo od tego mojego przyjaciela, który mieszka w Stanach, było mnie akurat przejazdem i przyśle mi, czy właśnie to wszystko jest razem skomasowane, ażebyśmy wiedzieli, jakie formy są stosowane po to, ażeby ludzi tylko przetrzymać przy Chrystusie, ale nie w Chrystusie. I właśnie musimy uważać, żeby ta zabawowość była maksymalnie obniżana. Maksymalnie obniżana. Żeby był widziany Chrystus, żeby ludzi przykleić do Chrystusa, nigdy do siebie. A jeśli kaznodzieja do siebie przywiązuje ludzi, jeśli jakaś grupa ludzi do siebie przywiązuje ludzi, to jest rzecz niewłaściwa. Dlatego, że wykorzystują psychologiczną skłonność młodzieży do zabawowego podejścia do sprawy. I wybaczcie, że ja nie wchodzę teraz w szczegóły, jest tu za dużo dzieci, aby mówić w szczegółach wszystko. Dalej jest skłonność do pozostawania pod wrażeniem. Wrażenie. Nieraz myślałem nad Mojżeszem. Wybitny człowiek, jego księgi to są, wiecie, z całej Biblii, zaraz tu zobaczymy, ile tego jest, Sędziów, Jozue. I zobaczcie, i to wszystko już teraz są księgi mojżeszowe. Widzicie, ile tego jest? I tych słów tyle wypowiedział Jąkała. Człowiek, który nie mógł mówić płynnie. Miał ciężki język. Ja sobie nieraz myślałem, dlaczego Bóg właśnie używa ludzi, którzy nie są tak w pełni, powiedzmy, no nie są gwiazdorami, tak powiem już krótko, nie są gwiazdorami. Sam Paweł pisze o sobie, że traktowali go, że postać mizerna. Słowa mocarne, potężne, ale postać mizerna. O Jezusie jest powiedziane, że był taki, że to oczywiście mówi Księga Izajasza, rozdział 53, że nie było na co patrzeć. A więc Bóg odziera nas z nimbu, żebyśmy nie byli jakimiś postaciami, które są lepsze niż Chrystus, niż sam Bóg. Dlatego, że skłonność nowo nawróconych dzieci w Chrystusie to fascynacja sługami Bożymi. Ten brat, jedziemy. Pamiętam, byłem w Kanadzie i pewien brat miał swój mikrobus i nas zawoził nad Niagarę, żeby nam pokazać na przerwie też i Niagarę. I jedziemy i ja mówię, ja nie będę wtedy na nabożeństwie, bo muszę jechać tam, bo pewien brat, wybaczcie, że znów nie powiem jego nazwiska, bo nie chcę znów. Jadę tam i to jechał 3000 kilometrów. Tam, bo tam będzie kampania na 2 dni. A to były zabawy. To było znieważanie domu Bożego. Bo jemu się właśnie podobało takie czy inne zjawisko. Wybaczcie, ja o tym wszystkim pisałem chrześcijanie, nie chcę teraz tego opisywać, bo nie chcę gorszyć ludzi. No ja tak delikatnie mówię, a czemu ty jedziesz? No bo on taki jest taki, ja mówię, ale czy rzeczywiście to moc Boża, czy to może jakiś wpływ psychologiczny? Teraz ja wiem, że to jest hipnoza. Wiem, bo widziałem to i opisałem ostatnio w pewnym artykule, ale poza chrześcijaninem, w takim obiegu internetowym. A więc wiem, że to jest hipnoza. Ja mówię, a to z kolei ten brat miał problemy z dyscypliną, samodyscypliną. Jemu potrzebne było to, żeby się sam zdyscyplinował i wszystko było w porządku. A on się sam nie chciał zdyscyplinować, żył powierzchownie, tylko ganiał za kimś, kto za niego zrobi. A więc fascynacja Bożymi sługami i być pod wrażeniem. I stąd list do Koryntian. Czym się ci chrześcijanie pełni Ducha Świętego, darów duchowych i tak dalej, czym się oni Pawłowi narazili? Czym? Jedna grupa mówi, Paweł będzie naszym przełożonym. A druga grupa mówi, nie Paweł, tylko Piotr. Bo Piotr był wcześniej i tak dalej. Nie Piotr, tylko Apollos. Apollos był u nas i zobaczcie, co on wspaniałego zrobił. Kochani, Paweł, Piotr, Apollos to są ludzie. Chrystus będzie naszym przełożonym i on będzie naszą grupę, naszym patronem.
No kto jest lepszy? No chyba ci, nie?
Paweł mówi, cieleśni jesteście. Cieleśni, znacie rozdział trzeci i wiecie, jak on napisze. A więc to właśnie są skłonności podejścia fascynacji sługami Bożymi. No i też czwarty rozdział, jedenasty wiersz mówi nam, że abyśmy nie byli, Efezjan, abyśmy byli dziećmi podatni na lada podmuch wiatrów. Lada podmuch wiatru. Wspomniałem wcześniej, że czasem trzeba byłoby dźwigu, aby dźwig kogoś wyrwał z korzeniami, bo on się już w korzeniu nie jak krzak, nie, ale jak głęboka palma. A my jesteśmy jak palmy, jak cedry w domu Bożym. Tak czy nie napisane jest? Bo właśnie palmy swe korzenie głęboko zapuszczają, bo są wszędzie piaski ruchome, więc muszą być głęboko, aby ciągnąć stamtąd soki. Podobnie jak sosny u nas, prawda? Bo na ogół są na piaszczystych terenach. A więc to są drzewa wkorzenione głęboko i niełatwo jest je wyrwać. Natomiast tutaj żadnego nie ma korzenia i żadnego ciężaru. Kołysanie, wiatry, byle jaki wiatr i manowce, i list do Kolosan jest takim pięknym przykładem właśnie takiego kołysania i potem znoszenia na obce wiatry. Kiedyś, gdy mieliśmy nasze pierwsze dziecko, pewna siostra, która jest lekarzem, powiedziała tak, tylko dziecka nie nosi na rękach. Dlaczego? Przecież zawsze się wypadnę na rękach. No ja wiem, ale mówi, ale z umiarem. Niech samo leży. Taki zimny wychów. No rzeczywiście, brał się na ręce tu, tam, wtedy, ale potem już się skończyło, kładło się, teraz ma leżeć samo. I się przyzwyczaiło zasypiać przy świetle włączonym, bo nie mieliśmy warunków, żeby było inaczej. Zasypiać przy rozmowach, nie było warunków, żeby miało ciszę. I zasypiać bez kołysania. Żadnej kołyski, nic. Miało zasnąć tak no, samo. I to nam dużo ułatwiło, bardzo dużo. Bośmy w naszym małym mieszkanku, w jednym pokoiku, ja mogłem wykonać wiele pracy, tam mieszkaliśmy 11 lat, goście, światło, wszystko i dziecko mogło też w swoich porach spać i jemu to nie przeszkadzało. Natomiast inna siostra nie wytrzymała, mówi, ja nie mam serca, jak to? Mówi, i nosiła, no wiecie, póki małe, to małe, a potem ma już tyle kilo, potem 10 kilo i ta kręgosłup, ja już nie mogę. A dziecko nie zaśnie inaczej. To wtedy co? To przynajmniej w wózku. Płaczę to jeszcze mocniej, nie? A ja już pomyślałem sobie, w takim razie trzeba zrobić takie jakieś urządzonko, prawda? Włączyć i będzie cyk, cyk, tak będzie kołysać. Włączyć mu jeszcze jakąś tam muzykę chrześcijańską najlepiej, prawda? Albo jakąś bajkę chrześcijańską i iść sobie gdzieś. I właśnie to kołysanie. A tymczasem twardy wychów. Dzisiaj, gdy spotykam pastorów, którzy mają lat 40, 35 i wyomawiamy pewne sprawy, ja w tym zderzeniu nagle słyszę zupełnie inną receptę, a właściwie inną diagnozę i inną radę na dany problem. Brat mówi, no tu potrzeba relacji. Nie ma relacji, dlatego są te problemy między zborami czy między pastorami. A teraz myślę, nikt mnie nigdy nie uczył o żadnych relacjach. Czyli wiecie, stosunki, kontakty, no w tym sensie relacje. Skąd to się wzięło? I z żoną rozmawiam, czytam różne rzeczy i dopiero teraz widzę. To się wzięło z kraju, który ma, to była kultura gestu, tak to ktoś nazwał, kultura gestu. I ciągle się mówi I love you i tak dalej, wszystko tego, ale gdzie jest najwięcej rozwodów, gdzie jest najwięcej ludzi pozbawionych ojców, matek i tak dalej, gdzie jest tylko gest. I muszą być relacje, prawda, żeby to, co jest naprawdę, no, jakoś czymś przykryć. Ja myślałem sobie, no przecież chyba jest ważniejszy od tak zwanych relacji, tych gestów. Ja powiem, bracie, ale jest wspaniałe, jak się fajnie wyglądasz, i to klepię go w ramieniu, a pójdę nawet nie wiem, jak się nazywa. Tak nie spotkałem. Bracie, jak dzisiaj wspaniale wyglądasz. A potem, jaki masz piękny krawat do mnie, nie? Ja myślę, co za niespotykane takie w Polsce przywitanie. No, ale tak się poczułem fajnie, nie? Ale potem patrzę, ta osoba do wszystkich to mówiła. I też już poczułem to troszkę niżej niż byłem wcześniej. No. A więc chyba jest ważniejsze, żebym ja się tą osobą zainteresował, żebym wysłuchał, co ona mówi, nie przerywał jej w mówieniu, żebym słuchając jej problemów je wyłapał, żebym potem w pociągu gdy będę jechał, modlił się o tą osobę, o jej sprawy, nawet ona o tym nie będzie wiedzieć. Nie? Chyba jest ważniejsze to, żebym się człowiekiem zajął, żeby mi do serca wpadł, niż żebym go tak tylko powierzchownie wszystkich jednakowo potraktował. Chyba to jest ważniejsze. I pomyślałem sobie, że przecież ja miałem zimny wychów. Tam nie było czasu na sentymenty. Ale miłości miałem w domu od ojca i matki bardzo dużo, mimo że ojciec tę miłość wyrażał pasem, częściej niż dobrym słowem. On z dobrego słowa to nie umiał siebie wychrztusić. A pasa używał często, szczególnie wobec mnie. Ale ja wiedziałem, że on mnie prawdziwie kocha. Że on się modli, on wie, co jest dla mnie dobre. I dam przykład. Przyjeżdżam z moją narzeczoną, o której już wiem, że się za 3,5 roku pobierzemy, prawda? Pan nam wszystko powiedział. Dalej teraz przyjeżdżam do domu przedstawić moim rodzicom. I się najbardziej bałem ojca, że on powie nie. A jak on powie nie, to koniec. Przyjeżdżam, prawda, dalej siedzimy przy stole, jemy. Mama moja jest skrzywiona, taka niechętna. No i widzę, że mama jest przeciwna. I moja narzeczona, czyli ta żona, od razu wiedziała, że nie ma akceptacji u swojej przyszłej teściowej. Od razu było widać. To było, no, z innych powodów, ale siedzimy i tak dalej. I potem przy stole siedzimy, ja mówię, tato, myśmy się poznali tak i tak, myśmy się modlili dalej i się pobierzemy za 3,5 roku, wtedy i wtedy, wszystko, wiecie, zaplanowane do przodu. I tata spokojnie je, przełyka, tak, prawda, i nic się nie odzywa. O, to był zimny wychów. Mama siedzi i już widzę, że kipi, żeby coś powiedzieć, że nie, Kaziu, ale tego, no bo synka najdroższego z Syberii przywiezionego, prawda, chciałaby zatrzymać jeszcze, no wiecie, jak to jest. Potem mówi, Kaziu, ale ona ma okulary, wiesz? To... Mama moja dzisiaj ma też okulary. No, więc miała takie powody, takie no, nieistotne powody miała, ale miała. I w końcu ja mówię, tato, no i co? Bo to wiecie, już minęło 10 minut, ja skończyłem, a to cisza. 10 minut ciszy. Tata mówi, dobrze. Nic więcej. I to był ojciec właśnie. Bez zbędnych słów. Ale w tym czasie chodzili agitatorzy, bo chcieli założyć spółdzielnię mieszkaniową. Wiecie, jak to wtedy było z mieszkaniami. Panie Sosulski, czy pan? Mówi, no ja nie, bo ja tu mieszka, prawda, no. Ja nie mogę się zapisać, ale mój syn, a co on robi? Studiuje. Na którym roku jest? Na drugim. No, nie ma przepisu, ale to my już i mamy. Zapiszemy pana, a potem pan zrobi cesję, przekaże na syna. No i on zapisał mnie do spółdzielni mieszkaniowej. Mówi, Kazik, masz płacić tyle i tyle miesięcznie. Zapisałem się do spółdzielni mieszkaniowej. A mi zawsze brakowało, 1/3 mi brakowało tej kwoty. Zawsze. Miałem stypendium, więc nie wydałem już na nic, tylko na bilety tramwajowe i nic więcej. I jeszcze brakowało mi, zawsze brakowało mi 1/3 brakowało. Więc musiałem się zawsze modlić, pościć. I czasami ostatniego dnia, pół godziny przed zamknięciem banku, jeszcze zdążyłem wpaść i wpłacić pieniądze niepożyczone, ale pan zawsze jakoś dał. To była ogromna lekcja wiary przez 3 lata. I to właśnie było podejście. Myślał, dbał, i myśmy 2 tygodnie przed ślubem otrzymali mieszkanie. Gołe po gołe, ale własne. Mieszkanie małe, 25 metrów kwadratowych, ale żyliśmy tam mieszkali 11 lat i było wspaniale, 2 dzieci i tak dalej. A więc, i gdy potem widziałem jego usługiwanie w zborze, ma lat 61, przyjeżdża do mnie do domu wieczorem, mówi, Kazik, masz być pastorem. Ja mówię, tato, ja ewangelistą, ja młodzież, ja nigdy w życiu, ja... Kazik, miałem w nocy sen, pan mi powiedział i ja rezygnuję. Ty masz być pastorem nieodwołalnie. Zobaczcie. Ja mówię, tata, ja się nie zgadzam. Ja mam kursy młodzieżowe. Ja mam młodzież, jeszcze znacie, wiecie, jak to było. Ja jestem ewangelistą, ja pastorem nie chcę być nigdy, bo to jest ciężka praca. Rób jak chcesz, ja sobie powiedziałem, wyszedł i poszedł. Zwołał braci z Polski, 6 z Rady Kościoła, braci tam miejscowych, było nas 10, głosowanie i jest 9 za i 1 przeciwny. I przegłosowali. Ale jemu pan powiedział i był posłuszny panu. A więc cenię sobie
ludzi, którzy mało mówią, ale szczerze, prawdziwie kochają. Ludzi, którzy dbają o dobro bez gestów, zbędnych gestów. I w ten sposób młodzież, ludzie mogą być doceniani. I pamiętam, gdy on już był na emeryturze, takiej już głębokiej emeryturze, gdy mieszkali przy kaplicy Betlejem w Krakowie, którą odwiedzało dużo kleryków z różnych seminariów. I on zawsze, jak widziałem temat, miał Maria. Maria i Maria, prawda? Zawsze był już czerwony cały i tego, i oni wychodzili tacy też. Ja mówię, tata, wiesz co, to jest zła metoda. Ty ten kość, mówię, im wyrywasz z pyska, mówię, a przecież to jest jedyne, co mają w ustach, w pysku. Mówię, nie wolno. Zobacz, co napisał Wilkerson o swoim dziadku. Jak chcesz psu zabrać kość, rzuć mu schaboszczaka. On porwie schaboszczaka, a ty masz kość. To co ja mam robić? Nie zaczynaj o Marii. Mów im o chrzcie Duchem Świętym, o Jezusie i o chrzcie Duchem Świętym. O darach duchowych. A to później im Pan objawi. I wiecie, że on pomyślał? Zobaczcie. Posłuchał. Mnie młodego posłuchał. Modlił się, pomyślał. Do dzisiaj, gdybyście zapytali, ilu z nich sobie go szanowało, przychodzili na spowiedź do niego, na rozmowy. Nazwali go dziadek. Przychodzili, siadali, rozmawiali, on im doradzał i nikomu nie mówił niczego, o czym z nimi rozmawiali. Ponieważ wyjeżdżali na różne misje. Jedni daleko, aż do Santo Domingo, ci tam daleko opisywali, potem jak tam ludziom usługiwali, a inni bliżej, gdzieś tam koło Zakopanego. I mówi tak, taki młody jezuita. I mam spowiedź. Przychodzą ludzie do spowiedzi, ja jako tam wikariusz muszę tam robić to i to, to i tamto. Mówi, ja im za pokutę daję Ewangelię Jana i mówię, za pokutę, za karę, raz Ewangelię Jana trzeba przeczytać. A ty 5 razy, a ty 10 razy masz przeczytać Ewangelię Jana. Mówi, taką pokutę im zadaję. Dlatego też okres dzieciństwa jest bardzo ważny, ale z niego się wyrasta. Potem się człowiek staje już młodzieńcem, z tym, że o tym, po tym, jak już będzie przerwa, zjemy obiad, jak Bóg nam pozwoli wrócić na to miejsce, o tej godzinie to jeszcze nie wiem, brat nam powie i będziemy dalej mówić o okresie młodzieńczym, a potem o naszej dojrzałości.